gdzieś tam bardzo daleko, w wysokich, skalistych górach, była maleńka wioska, uśnieżona. Mieszkało tam niewiele osób, a wśród nich pewien chłopiec. Ludzie w długie zimowe wieczory spotykali się w swoich domach i opowiadali różne historie, różne baśnie. I między innymi opowiadali, że pewnego dnia przyjdzie ktoś taki, którego twarz będzie podobna do jednej z potężnych skał wiszących nad ich maleńką wioską. I ten człowiek nareszcie odmieni los tych ludzi. Bardzo ciężki ten los, zimno, bieda, daleko od świata. I chłopiec ten, słuchając tej opowieści, zaczął zwracać uwagę na tę skałę, która wisiała nad ich wioską. I kiedy przyszło lato, zrobiło się cieplej, chłopiec często siadywał na progu swojego domu i patrzył na tę skałę. I myślał, jak to będzie, gdy przyjdzie jakiś człowiek, którego twarz będzie jak ta skała i odmieni los tych ludzi. Tak bardzo się przyzwyczaił wpatrywać w tę skałę, że nawet w czasie zabawy często zerkał w tamtą stronę. I tak mijały lata, a on ciągle nie mógł oderwać wzroku od tej skały i nie mógł przestać myśleć o tym kimś, kto przyjdzie i zmieni los ich wioski. I tak dorastał, tak płynęły lata. Pewnego dnia, kiedy przechodził ulicą tej wioski, zauważył, że ludzie bacznie mu się przyglądają. Niektórzy zaczynają mu się kłaniać. Bardzo go to zdziwiło i straszyło. I kiedy stanął przed lustrem, zrozumiał. Jego twarz upodobniła się do tej skalnej twarzy wiszącej nad wioską. Ludzie w nim zaczęli rozpoznawać oczekiwanego człowieka, który odmieni ich los. Kochane dzieci, drodzy dorośli, to tylko bajka, tylko legenda, ale morał z tego jest bardzo głęboki. W kogo my się wpatrujemy? Do kogo my się upodabniamy, wpatrując się w nasze idole, w naszych bohaterów? Wielu ludzi fascynuje się gwiazdami sportu, mody, filmu. Chcą być jak ten czy ów aktor, ten czy ów sportowiec. Upodabniamy się do tych, którymi się fascynujemy. Ale czy to ma sens? Co z tego wynika? W kogo tak naprawdę powinniśmy się wpatrywać i do kogo się upodobnić? Kogo my tak naprawdę oczekujemy? Tydzień temu mówiłem, że liturgiczny Adwent uświadamia nam, że całe nasze życie jest Adwentem. Jest oczekiwaniem na przyjście Chrystusa. Niebawem za 2 tygodnie z pokładem wpatrywać się będziemy w żłóbek. Ale czy to nasze wpatrzenie się w żłóbek sprawi, że będziemy bardziej podobni do Pana Jezusa? Przychodzimy często przed obraz Matki Bożej Ostrogrodzkiej. Bardzo wzruszający widok, jak wiele osób, przechodząc ulicą czy idąc do kościoła, przyklęka, patrzy w stronę Ostrej Bramy. W jaki sposób patrzymy na Matkę Bożą, ale czy to sprawia, że się do niej upodabniamy? Czy zmienia się nasze życie w związku z tym? Nie wiem, ja tylko stawiam pytania po to, abyśmy ten nasz Adwent, Adwent naszego życia, dobrze przeżywali, byśmy go nie zmarnowali. Bo mamy cel w życiu. Jeżeli oczekujemy przyjścia Pana w liturgii, to oczekujemy także Jego przyjścia w naszym życiu, u kresu naszego życia. A zatem celem naszego życiowego Adwentu jest przyjście Chrystusa jako sędziego. Ale oczekujemy nie tyle sądu Bożego, który zamyka etap ziemskiego życia, a otwiera nam wieczność, ale oczekujemy czegoś więcej. Sąd jest tylko tym przejściem, a celem jest niebo. Zdążamy do nieba. Naszym powołaniem jest życie wieczne z Chrystusem w niebie. Nie życie wieczne w ogóle, bo piekło potępienie jest także wieczne. Chyba nie o takie, nie o taką wieczność nam chodzi, ale chodzi nam o wieczne zjednoczenie z Chrystusem na zawsze. Chodzi nam o niebo. I może się wydawać, że mówienie o niebie to kolejna bajka. Taka księżowska bajka, taka sama jak bajka o piekle, o szatanie, to wszystko bajki. Kto w to wierzy? Kochani, to jest bardziej realne, niż nam się wydaje. I przekonamy się, kiedy staniemy u kresu naszego życiowego Adwentu. Tylko wtedy może być za późno na jakąkolwiek zmianę. Na początku przed XVII wieku, najpierw w Oleśnicy, pod Wrocławiem, potem w samym Wrocławiu, żył mistyk, poeta, lekarz. Bardzo ciekawy człowiek, mało znany w Polsce, Johannes Scheffler, znany także jako Anioł Ślązak, który pozostawił po sobie kilkaset bardzo pięknych, ale i głębokich refleksji, takich sentencji dwuzdaniowych. Adam Mickiewicz tłumaczył niektóre z nich na język polski, często przypisuje się je Mickiewiczowi, ale tak naprawdę on je tylko tłumaczył. W jednej z nich Johannes Scheffler w interpretacji Adama Mickiewicza powiada, że do nieba daleko nie jeden narzeka. Bóg jest bliżej, aniżeli serce od człowieka. Niebo jest bliżej, niż nam się wydaje. Nie sądźmy, że niebo to jest tam gdzieś nad nami, jak jest błękitnie, pięknie świeci słońce, to tam jest niebo. Tak mówimy, ale nie o takie niebo chodzi. To niebo, które jest celem naszego życia. Nasza ojczyzna jest w niebie, przypomina apostoł Paweł. Ta nasza ojczyzna to nie jest gdzieś tam w górze. Nieważne, gdzie ona jest. To nie jest kwestia miejsca, przestrzeni, ale stanu. Niebo to stan naszego ducha. To stan zjednoczenia z Bogiem. Na to wskazuje nawet nasz potoczny język. Kiedy człowiek czuje się dobrze, jest szczęśliwy, otoczony miłością, wie, że jest kochany, wie, że jest bezpieczny, otacza go dobro, piękno, to co wtedy mówi? Jest mi dobrze jak w niebie. I odwrotnie. Kiedy spotykamy się ze złem, z nienawiścią, z agresją, ze złorzeczeniem, z bluźnierstwem, z chamstwem, z wulgarnością na każdym kroku, z agresją, z przemocą, to wtedy mówimy, mam piekło w domu. Jest w tym jakaś głęboka prawda, w tej intuicji języka. Niebo to Bóg, który jest miłością. Niebo to jest zjednoczenie, to jest zanurzenie w Bogu, który jest miłością. Istotą nieba jest miłość. A miłość jest źródłem szczęścia, piękna, dobra, spełnienia. I przedsmak takiego nieba, tej miłości, którą jest Bóg sam, mamy już w Eucharystii. Bodaj święty Franciszek Salezy powiedział, że dobry chrześcijanin jest przygotowany na dwie rzeczy. Na przyjęcie komunii świętej i na śmierć. Dobry chrześcijanin, jeśli na co dzień żyje tak, że może przystąpić do komunii świętej nie popełniając świętokradztwa, mógłby spokojnie umierać. Dlatego, że Chrystus, którego przyjmuje w Eucharystii, z którym jednoczy się na co dzień, choć w sposób utracalny, przyjmie go do siebie, gdy stanie na progu życia i śmierci. To jest ten sam Chrystus, którego przyjmujemy w Eucharystii i z którym będziemy na zawsze zjednoczeni w wieczności, w niebie. Istotą nieba zjednoczenie z Chrystusem, z Bogiem, z całą Wszechświętą Trójcą, z Maryją i Świętymi. Wspólnota wiecznej, niekończącej się miłości. I to nie są żadne bajki. Taka jest nauka Kościoła. Ktoś powie, ale ja nie czuję tego przedsmaku nieba w Eucharystii. Kiedy przyjmuję Komunię Świętą, ja nie czuję, że ja jestem w niebie. A próbowałeś poczuć? A próbowałeś się zadziwić, przerazić tajemnicą Eucharystii? To nie jest przypadek, że Pan Jezus, zapewniając, że pozostanie z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, pozostał pod postacią chleba. Nie cukierka, nie czegoś tam nadzwyczajnego, ale zwyczajnego chleba, pokarmu, aby go spożywać, aby go jeść. Nie ma na ziemi bardziej ścisłego zjednoczenia między osobami, jak zjednoczenie eucharystyczne. Chleb, który jest ciałem Chrystusa, my spożywamy. W wyniku trawienia to ciało Chrystusa wnika w nasze ciało, w każdą komórkę, w każdy zakamarek naszego ciała. Cali jesteśmy przemienieni, powiem więcej, przebóstwieni Chrystusem, którego przyjmujemy w Eucharystii. On nas przemienia od wewnątrz. Rozświetla nas od wewnątrz. Tylko my tego nie chcemy czasem zauważyć, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale jeśli głęboko wnikniemy w tę tajemnicę, doznamy olśnienia, ale i przerażenia. To jest przedsmak nieba. Choć niestety wciąż jeszcze utracalny. Ale niebo zaczyna się już tu. Jest bliżej, niż nam się wydaje. W średniowieczu, kiedy śmierć, przemijanie było rzeczywistością bardzo codzienną, były choroby, zarazy, nieszczęścia różne, brak higieny, zupełnie inne warunki życia. Ludzie umierali masowo. Bywało, że kilkunastoosobowe rodziny wymierały. Rodzice mieli po kilkanaścioro dzieci, dzieci się rodziły, a przeżywały jedno lub dwoje. Inne zupełnie warunki. Śmierć była doświadczeniem codzienności. I wtedy mistrzowie duchowi pisali takie dzieła pod łacińskim tytułem Ars Moriendi. Sztuka umierania. Ale daremnie byśmy w tych dziełach, które są dostępne, daremnie byśmy w tych dziełach szukali opisu, jak się kłaść do trumny, jak w trumnie leżeć, jak mieć złożone ręce, jak być ubranym w trumnie, z jakim makijażem i tak dalej. Nic z tych rzeczy. Ars Moriendi tak naprawdę opisywały, jak żyć, jak przeżywać swoją codzienność, aby być przygotowanym na chwilę śmierci. Tak naprawdę te dzieła można zatytułować Ars Vivendi. Jak żyć dobrze, aby nie zmarnować swojego życia, nie zmarnować adwentu swojego życia. Jak żyć, aby upodobnić się do Chrystusa, z którym spotykamy się na całą wieczność. Jak wpatrywać się w oblicze Chrystusa, aby do Niego się upodobnić. Tak zatem trzeba przeżywać nasz adwent. Pozwólcie, kochani, że zaproponuję pewną praktykę. Nie tylko tak na teraz, na dziś, na jedną chwilę, ale Jakby to była częsta praktyka w naszym życiu. Ona jest podejmowana w różnych zakonach, w różnych środowiskach. Wiele osób podejmuje taką praktykę. Niełatwą, ale bardzo owocną dla jakości naszego życia, dla mądrego, owocnego przeżywania swojego Adwentu. A mianowicie rozmyślanie o śmierci. Rozmyślanie o własnej śmierci. Bo my często myślimy o tym, że ktoś tam umarł w naszej rodzinie, to inni umierają, na szczęście nie ja. Ale ja też kiedyś umrę. Skoro się urodziłem, muszę umrzeć. Tak jest prawo życia. Więc może dobrze by było, na przykład dziś, kładąc się spać, wyobrazić sobie, aż do bólu, aż do przerażenia, że wszystko, co robię, to jest po raz ostatni. Ostatni raz powiedziałem dobranoc moim najbliższym. Ostatni raz się przeżegnałem przy wieczornym pacierzu. Ostatni raz kładę się do tego łóżka i nakrywam kołdrą. Jutro mnie już tu nie będzie wśród żywych. Będę po drugiej stronie życia. Jak to będzie wyglądać? To moje spotkanie z Chrystusem, którego oczekuję, którego przyjścia oczekuję. Jak to będzie wyglądać? Marzymy o tym, jak to będzie, gdy będzie Wigilia, jak to będzie ze żłóbkiem, ktoś przyjedzie, czekamy, wyobrażamy sobie. Dlaczego nie mielibyśmy sobie wyobrazić przyjścia Chrystusa po mnie, do mnie, w chwili mojej śmierci, która jest początkiem nieba? Ale przy tej okazji warto też, wyobrażając sobie własną śmierć, postawić parę pytań. Skoro wszystko jest już po raz ostatni, skoro już mnie za chwilę tu nie będzie, to co bym chciał jeszcze dobrego zrobić? Co naprawić? Bo już nie będzie innej szansy. Komu chciałbym powiedzieć przepraszam? Komu chciałbym powiedzieć dziękuję? Komu chciałbym powiedzieć kocham Cię, bo nie miałem na to czasu, bo wydawało mi się to takie nieistotne. Komu? Czego najbardziej będę żałował w moim życiu? Jakich głupich rzeczy, czynności, słów, które powiedziałem, a które gdzieś tam pozostawiły ślad? Za chwilę już nie będzie szansy naprawienia tego. To jest ars moriendi, to jest ars vivendi. To jest sztuka takiego przeżywania swojego życia, aby nie zmarnować tej jedynej szansy, jaką jest życie. Życie, którego celem jest niebo. A zatem oczekując Chrystusa, który przyjdzie do nas w tajemnicy Bożego Narodzenia, już dziś wpatrujmy się w tę tajemnicę, wpatrujmy się w Niego, abyśmy się do Niego upodobnili. I kochani, pozwólcie, że zakończę tę refleksję jeszcze raz cytując Johannesa Schafflera w interpretacji Adama Mickiewicza. Myślimy o Bożym Narodzeniu, przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, ale czy to nam wystarczy? Byłoby źle, gdybyśmy się zatrzymali tylko na przeżyciu świąt. Jeden z poetów lubelskich, Sergiusz Jabinin, kiedyś powiedział, że my święta Bożego Narodzenia nie tyle przeżywamy, co przeżuwamy. A więc żebyśmy świąt nie przeżuwali, lecz je przeżyli, posłuchajmy, co ma do powiedzenia nam ów mistyk wrocławski Johannes Schaffler. Co z tego, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, jeżeli nie narodził się w Tobie? Po co nam ten adwent liturgiczny, jeżeli całego naszego życia nie będziemy przeżywać jako adwentu, jako przygotowania oczekiwania na przyjście Chrystusa do mnie i po mnie, aby mógł żyć z Nim przez całą wieczność.